Aula imienia Anny Wasilewskiej, tu zagra grupa Fish, Emadę Tworzywo, a ja mam okazję rozmawiać, no można powiedzieć, takim głównodowodzącym albo współdowodzącym Bartkiem Waglewskim, Fish, F-I-E-Z. Cześć, witaj.
Cześć, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
25, niby taka zwykła cyfra, ale bardzo symboliczna. Według ciebie co oznacza, oprócz tego, że tyle czasu minęło od premiery Polepionych Dźwięków?
No ja myślę, że to jest taki w ogóle jakiś opowieść o tym, że świat się troszkę zmienia wokół, że my się troszkę zmieniamy i z tymi doświadczeniami już przeróżnymi obą wspominamy sobie od czasu do czasu, jak rozpoczynaliśmy w ogóle muzykowanie wszelakie, bo na początku to troszkę inne rzeczy nas interesowały. No, a przy okazji też taka liczba, po której szczególnie jak człowiek się zbliża do 50, zastanawia się, co to znaczy cały czas wiarygodnie robić muzykę na scenie.
Spodziewałeś się ćwierć wieku temu, że dużo osiągniesz na tej scenie muzycznej?
Nie, dlatego że mieliśmy inny problem. Mimo że nasz ojciec jest muzykiem, my uczyliśmy się grać na gitarach skali bluesowej, zakładaliśmy jakieś takie metalowe nawet zespoły. I rzeczywiście pierwsze zespoły, które były związane z moimi kolegami, na każde próbę przeprowadzałem Piotrka, który walił w bębny, mając na początku lat 11, później 13. Ale nie, był taki moment, gdzie nasi przyjaciele poszli w inne drogi, także dosyć nieszczęśliwe i różnie się te przygody skończyły. Ja byłem na studiach malarskich, graficznych i Piotrek też jeszcze był w liceum, ale też myślał o studiowaniu. Natomiast to, co się działo wtedy wokół na osiedlach, spowodowało, że bardzo się interesowaliśmy, jak muzyka tworzona na samplerach, na komputerach, przez to też, że straciliśmy tylu znajomych, jak ona powstaje, jak powstaje w latach 90., bo oczywiście znaliśmy wcześniej zespół Kraftwerk i to, co robiły bardziej popowe, syntetyczne zespoły typu, nie wiem, Eurythmics czy nawet Pet Shop Boys, to jednak koniec lat 80., lata 90. to wielka taka dla nas rewolucja hip-hopowa, rapowa, gdzie samplowanie przeróżnych rzeczy plus komputery, plus gramofony, to był świat, który chcieliśmy poznawać. A że pierwsze rzeczy, które gdzieś powstawały, my traktowaliśmy z takim dystansem, ale z taką świadomością tego, że dzieje się coś nowego. Pierwszą płytę wydał nasz kolega Asphalt Records, która zamknęła się zresztą ta wytwórnia w zeszłym roku, a od wydania naszej płyty przewinęły się tam postacie naprawdę, naprawdę zacne, od Ostrego Łony po taką Hemingwaya i o co chodzi. Więc nagrywając pierwszą płytę moją akurat, polepione dźwięki, robiliśmy to na zasadzie takiej na początku demo, później Tytus już wiedział, że chce mieć to wytwórnie, wydać to na płycie, więc pamiętam, że jak graliśmy pierwszy koncert, który był dla nas ogromnym zaskoczeniem, że tylu ludzi przyszło, musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy jednak muzykować. No?
Gdy myślimy o Fishu, dawnym Fishu, o dawnym Emadę, o dawnym tworzywie sztucznym, to przywołujemy sobie takie piosenki jak Czerwona Sukienka, Dynamit, Sznurowadła i tym podobne i tak dalej. Czasami chcesz wrócić do tego, co robiłeś te właśnie dwie dekady temu?
Nie, to są rzeczy, które już powstały, więc ja nie lubię grzebać w rzeczach, które powstały, natomiast cały czas gramy rzeczy, które są eklektyczne, więc tam się przeróżne dźwięki przewijają, ale sama forma rapowania i hip-hopu jest obecna też na nowej płycie. Myśleliśmy, żeby i myślę, że to też skończymy w tym roku, nagrać taką epkę, znowu w trio, być może z DJ-em Promem, która będzie się też odnosiła do samego rapowania. Nie, ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, stworzyła, które jest tu i teraz, natomiast ciągnie nas też do rzeczy bardziej minimalnych i gadanych jak najbardziej. Przemycamy je na płytach, czy to balady protesty, czy właśnie na 25, ale przez to, że czujemy, że nie wyczerpaliśmy jeszcze takiego tematu dla siebie, to chętnie rozwiniemy. Natomiast wiesz, no, na tych płytach tak naprawdę cały czas jesteśmy gdzieś tam sobą, bo sposób opowiadania się nie tyle akurat jakoś mocno nie zmienił. No, taki dynamic, mówisz, spokojnie na tej płycie dwa ognie są, przepraszam, ogień i woda mają taką podobny puls, czy sedno hip-hopowe bardziej, czy niemoc i tak dalej. Składam się z różnych opowieści, natomiast narracja jest stała. Natomiast nie chciałbym wracać, bo to wiesz, no, to było zupełnie fajne, spontaniczne, ale lat 21 ma się raz. To po pierwsze, a po drugie zdecydowanie wolę to brzmienie Piotrka, brzmienie mojego głosu też wolę teraz, wtedy miałem jeszcze taki Chip and Dale troszeczkę cieńszy i tak dalej. Natomiast to jest na tyle otwarta forma, że samego rapu też będziemy wracać na pewno.
Zacząłeś już mówić trochę o najnowszej płycie, która okazała się równo miesiąc temu, czyli 25. No to tak jak mówiłeś, taka laurka do wspomnień, pocztówka wysłana pod koniec lat 90., która dociera do nas dopiero dziś. Otwierasz skrzynkę i nagle bum, dostajesz tyle wspomnień. I ja się zastanawiam, jak dużo nostalgii możemy znaleźć na płycie pod tytułem 25.
Nie wiem, czy to jest nostalgia, to jest taka opowieść bardziej o tym, co spowodowało, że jesteśmy na tej scenie przez te 25 lat i jakiej my muzyki się nasłuchaliśmy. A to jest o tyle ciekawe, że muzyka zatacza jakieś takie koła i wśród młodych ludzi kiedyś był popularny lata 80., teraz znowu wracają lata 90., więc nic rewolucyjnego tak naprawdę od tych lat 90., jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, rapową, się aż takiego nie wydarzyło, więc coraz częściej słyszę różne powroty także w stronę takiego rapu, który ja najbardziej lubię, czyli boom-bapowego, na którym się wychowałem. Więc nie zależy nam na tyle na płycie nostalgicznej, co takiej przypieczętowaniu stylistyki w ogóle tworzywa, jakie jest na tej scenie, a jest to stylistyka wyniesiona z lat 90., bo wtedy dożywaliśmy po prostu muzycznie i to są rzeczy, które nas najbardziej wtedy interesowały. Natomiast jest kilka takich cytatów, czy mrugnieć okiem do przeróżnych epok i wiesz, i to nas zawsze gdzieś cieszy, no bo to tak jak my, będąc w latach 90., uznawaliśmy za coś bardzo klasycznego, jak zespół Kraftwerk, to dzisiaj to, czego my się nasłuchaliśmy, czy to wszystko jedno, czy w muzyce elektronicznej, czy w rapowej, też już jest takim pewnym kanonem klasycznym, więc młodzi chętnie cytują te rzeczy, my nie musimy cytować, bo pochodzimy po prostu jakby wyjęci z tych pierwszych kroków na scenie, która się dopiero rodziła wtedy, no.
Mówiłeś o utworze Ogień i Woda, czyli piosenka o relacji między tobą a Piotrem, czyli MAD. Kto z was jest ogniem, a kto wodą?
To tak trudno powiedzieć, bo to są takie etapy. Natomiast ja zawsze myślałem o tym, że on jest bardziej ogniem, jednak przynajmniej przez jakiś czas w tej twórczości. Najbardziej mi chodziło o to, że my jesteśmy, jak to w rodzinach bywa, też tak myśląc o moich dzieciakach, że każdy z nas chodzi troszkę swoimi drogami przez pewien czas, bo ta różnica 3 lata to kiedyś wydawało się, że to jest kosmos. Piotrek miał swoje środowisko, ja swoje, ale wracaliśmy do jednego pokoju, bo długo mieszkaliśmy w jednym pokoju i tam dzieliliśmy jeden magnetofon, więc słuchaliśmy podobnych rzeczy. To jest też o tym opowieść, jak dwóch kolesi, którzy na co dzień wracają do swoich domów i interesują się często różnymi nie do końca przylegającymi rzeczami, czy no, po prostu jesteśmy innymi troszkę typami, to zawsze, tak jak kiedyś mieliśmy ten jeden pokój i magnetofon, to dzisiaj mamy scenę i studio, gdzie możemy spędzić dłużej czasu i tak dalej. No bo wiesz, bo gdyśmy zajmowali się jakimiś innymi rzeczami, to pewnie wyglądałoby to tak jak w innych rodzinach, kiedy się opuszcza gniazdo, że się widuje tam raz od jakiegoś dzwona niedzielnego. Więc to jest super i to jest też przy okazji o tym utwór, że udało nam się przez 25 lat razem współpracować. Nigdy nie szarpaliśmy się za gardła i wiesz, nie było jakichś większych dramatów. A to jest ciekawe, bo to nie jest takie oczywiste, myśląc o moich różnych kolegach braciach. Nie jesteśmy jedynymi braćmi w hip-hopie. Teraz mamy młodsze pokolenie Kacperczyk, wcześniej Kaliber 44. No i te drogi różnie się tam w przypadku tych starszych braci różnie. To były rozstania, później powroty, później znowu rozstania. U nas to się udało i nie ukrywam, że to jest świetna rzecz, bo w przypadku akurat muzykowania tak by bez jakichś bez słów, no, opowiadamy sobie o koncepcie płyty, a później to już idzie.
Zaskoczyła mnie kwestia, że w utworze Nie widzimy chmur, jak możemy przeczytać w notce, wykorzystano sample Junior Stressa. Nie ma tutaj jednak konkretnych informacji, więc spróbujmy wyjaśnić, co dokładnie samplowano.
No jest tam głos Junior Stressa. To już bardziej pytanie do Piotrka. Cały ten taki refren, gdzie Junior Stress powtarza kwestię, że nie widzimy chmur, to jest głos Junior Stressa. Utwór jest o tyle trudno do niego dojść, bo z tego, co Piotrek mi pamiętam mówił i też dzwonił do, tam rozmawiał z Junior Stressem, to jest jakieś nagranie z jakiegoś mixtape'a, czy które nie zostało opublikowane na jakiejś długiej płycie, więc trudno się go dogrzebać. Chyba nawet nie ma tytułu ten utwór.
Mówiłeś o grafice, to też widać przy okładce, który pokazuje tutaj papugę, tam samoloty i różne inne ciekawe cosie, można powiedzieć. Jaką formą dla ciebie są właśnie tego typu projekty graficzne, jak na przykład właśnie okładki?
No ja najbardziej lubię dlatego płytę winylową, w ogóle płyta w wersji winylowej wygląda naprawdę świetnie. Dlatego lubię, że to jest chyba jeszcze ostatni nośnik, który tak szanował też grafikę, wiesz, wszystko jedno, czy to grafika, czy zdjęcia, bo jest to format, na którym, który dostaje pewnej jakiejś takiej głębi, jest troszkę większy niż płyta kompaktowa. I te okładki mogły żyć odrębnie, właściwie bez płyty, chociaż zazwyczaj były, gdzieś mi się składały. I zawsze jak zamykam oczy, to pamiętam, bo mam dużą kolekcję płyt winylowych, najlepsze, najfajniejsze okładki. Więc tak, no tutaj naszym, moim, bo tych rysunków powstało dużo w swoim czasie, był motyw latania ptaków. Sztuki latania, która też pojawia się w Niemoc, bo to był taki okres lata 90., gdzie koniec lat 90., gdzie rodziło się coś, czego nie mogliśmy się jeszcze nauczyć, bo nikt nie uczył tworzenia bitów, nikt nie mówił nam, nie było przecież w rapie to w ogóle to była duża zdrada jakiś. Tekściarzy zawodowych, wszystkiego uczyliśmy się od podstaw, nasłuchując często muzyki ze Stanów Zjednoczonych, czy później też z Francji, bo hip-hop rozlał się na cały świat. Więc ta szkoła latania jest dla mnie bardzo, bardzo gdzieś istotna. Wybraliśmy papugę, bo to też bardzo kolorowe lata w naszym przypadku, bo te nasze materiały są bardzo, bardzo eklektyczne i właściwie trudno nas do jednego gatunku przyczepić w tym momencie.
To na koniec, gdybyś mógł cofnąć się w czasie o te 25 lat, co byś powiedział młodemu Fiszowi, który bawi się przy tych polepionych dźwiękach?
Wiesz co, nic bym mu nie powiedział, no bo tak, no jakbym powiedział, że ale będzie fajnie, to by się rozleniwił i pewnie nie zaczął tyle kombinować. Nie, wiesz co, ja... Oczywiście dzisiaj mógłbym bardzo dużo rzeczy podpowiedzieć, nie? Podpowiedzieć jak brzmieć na scenie, jak szukać składu muzycznego, że bardzo ważne mieć swojego akustyka. Ale na pewno bym powiedział to, co też usłyszałem kiedyś od muzyków pokolenia mojego ojca i podglądając też ojca, że warto być konsekwentny w tym, co się robi. I jeżeli to jest szczere i taką muzykę czuję, bo wychodząc na scenie teraz jesteśmy przed koncertem, więc już się nie mogę doczekać tego nowego materiału, który gramy, bo bardzo lubię to wykonywać i robić. Więc wiesz, no... Więc to jest dla mnie bardzo, bardzo istotna sprawa i jest wielu muzyków, ty wspomniałeś o Spiętym, też o jakimś koncercie, który tutaj grał, jest takich wielu muzyków z przeróżnych gatunków, bo gatunki dzisiaj nie mają aż dla mnie takiego wielkiego znaczenia jak kiedyś, którzy to właśnie robią, robią muzykę autorską i widzę, że się cieszą, mimo że już mają na karku przecież, wiesz, nie jeden taki koncert, to, że to ich cały czas cieszy, no nie wyobrażam sobie inaczej.
Bartek Fisz-Waglewski, który wraz z grupą Fisz-Amadę Tworzywo zagra w auli imienia Anny Wasilewskiej, był gościem radia UWM FM. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
Dzięki, pozdrawiam serdecznie.